W Radiu Maryja pora na audycję Szukając Słowa Bożego. Omawiamy, rozważamy Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Jest to szósta niedziela zwykła. W tym dzisiaj nam pomaga ksiądz profesor doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a także pracownik naukowy Wydziału Teologii KUL, no i również oczywiście odpowiedzialny za dzieło biblijne imieniem świętego Jana Pawła II w Polsce. Witamy serdecznie księdza profesora.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
I dziękujemy za przybycie już na początku audycji właśnie z Kielc. I na samym początku nasza modlitwa o światło Ducha Świętego. Dzisiaj w katechezie też było właśnie o tym mowa. Katechizm mówił nam, że musimy zawsze, a kiedy się modlimy, a w sposób szczególny, kiedy rozważamy Pismo Święte, naukę Bożą, prosić o światło Ducha Świętego. Pierwsze czytanie z Mądrości Syracha, 15 rozdział, 15 wers do 20. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę. Po co zechcesz wyciągniesz rękę? Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy jego patrzą na tych, co się go boją. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu on nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Oto Słowo Boże.
I pierwsze czytanie zostało zaczerpnięte z księgi zatytułowanej Mądrość Syracha. Warto może przez chwilę zatrzymać się w ogóle nad tą księgą, dlatego że, tak sądzę, jest to księga niezbyt dobrze znana, a to z tego powodu, że nie jest zbyt często czytana podczas liturgii i w Biblii znajduje się w tej części, którą nazywamy księgami mądrościowymi. I każdy, kto czyta Pismo Święte, zaczyna od Księgi Rodzaju, szczerze mówiąc, ma pewien problem z Księgą Syracha, nie tylko z nią, ale między innymi z Księgą Syracha, dlatego że jest to księga trochę inna niż pozostałe. Nie zawiera ona jakiegoś jednego opowiadania, w którym moglibyśmy się odnaleźć, opowiadania, gdzie pojawiają się różne postaci, gdzie pojawia się narracja, rozwija się fabuła. Natomiast jest to zbiór różnego rodzaju pouczeń, które odnoszą się do życia człowieka religijnego. Księga ta najprawdopodobniej powstała około roku 180 przed Chrystusem w języku hebrajskim i przypisuje się ją człowiekowi, którego określa się jako Ben Syrach, dosłownie syn Syracha. Imię tego człowieka było najprawdopodobniej Joshua, a więc Joszua, syn Syracha. I ten czas, kiedy powstaje ta księga, jest bardzo ciekawy, dlatego że Izrael wtedy nie istnieje jako państwo niezależne, ale znajduje się on pod wpływem różnych tendencji helenizujących. Otóż po śmierci Aleksandra Wielkiego, Aleksandra Macedońskiego, jego imperium zostało podzielone na kilka części i terytorium Judei, które wtedy też już należało do imperium Aleksandra Macedońskiego, znalazło się na styku dwóch części pozostałości po imperium Aleksandra, mianowicie państwa, które moglibyśmy określić jako państwo Seleucydów, gdzie panowała właśnie dynastia Seleucydów, tereny dzisiejszej Syrii mniej więcej, oraz pod wpływem już mocno przesyconej greckimi wpływami dynastii Ptolemeuszy w Egipcie. A więc z tych dwóch jakby państw bardzo ważnych, a więc państwo Seleucydów i państwo Ptolemeuszy w Egipcie, ale oba te państwa były mocno właśnie już przesiąknięte ideami greckimi. I właśnie Seleucydzi, którzy w owym czasie panowali nad terytorium, gdzie zamieszkiwali Żydzi, zapragnęli stworzyć, można powiedzieć, taką, no dzisiaj byśmy użyli słowa, multikulturalną państwowość, gdzie oczywiście wszystko opierało się na tej kulturze greckiej, ale bardzo często było wzbogacone o różne poglądy, idee, które zaczerpnięto z kultów wschodu. A więc taki, powiedzielibyśmy, starożytny multikulturalizm, który oczywiście miał spajać wewnętrznie imperium. I na tym tle odróżniają się Izraelici, odróżniają się Żydzi, ponieważ no, te wszystkie tendencje, które panowały w państwie, były zupełnie nie do pogodzenia z ich religią. Z religią, w której wyznawano jedynego Boga. To był oczywiście największy w cudzysłowie problem dla Żydów, jak pogodzić właśnie tę wiarę w jednego Boga z tymi wszystkimi poglądami, które są im siłą narzucane. I szukali Żydzi jakiegoś punktu zaczepienia, żeby tę swoją tożsamość ocalić, żeby tę swoją tożsamość ratować właśnie w tym zalewie pogaństwa, takiego przedstawianego w sposób bardzo atrakcyjny, w sposób taki mocno oddziałujący na zmysły. I stwierdzili, że takim fundamentem, na którym będą swoją tożsamość budować, będzie Tora, czyli prawo mojżeszowe. I w centrum Księgi Syracha właśnie jest prawo mojżeszowe, a więc chodzi o pouczenie o wartości tego prawa, dlaczego warto go przestrzegać, dlaczego warto według niego żyć, jakie korzyści odnosi wierzący Żyd właśnie z pochylenia się nad Bożym prawem. Najważniejsza właśnie myśl Księgi Syracha jest ta, że prawdziwa mądrość, jaką człowiek kieruje się w swoim życiu, znajduje się w Torze, a więc w prawie, i wyraża się w postawie bojaźni Bożej. Oczywiście postać bojaźń Boża to nie jest jakiś paniczny lęk przed Panem Bogiem, ale to jest postawa szacunku, postawa czci, którą człowiek wobec Boga prezentował. Gdybyśmy zadali sobie trudu i jednak przeczytali tę księgę, choć ona jest bardzo obszerna, bo ma 50 kilka rozdziałów, to zobaczylibyśmy, że są tam bardzo ciekawe pouczenia, właśnie gdzie fundamentem jest prawo, ale te pouczenia odnoszą się do różnych sytuacji życiowych, takich na przykład jak bogactwo, jak choroba, jak cześć, jak kobiety, jak modlitwa, obyczaje, ofiary i tak dalej. I teraz już przechodząc do naszego fragmentu, który przed chwilą usłyszeliśmy, należy zauważyć, że również w tym fragmencie, w tej perykopie niedzielnej, na pierwszym miejscu znajduje się właśnie Tora, znajduje się prawo. I bardzo mocno podkreślone zostało tutaj, że owo prawo człowiek zachowuje nie dlatego, że go ktoś do tego zmusza, nie dlatego, że jest jakiś właśnie taki zewnętrzny przymus, ale przede wszystkim dlatego, że człowiek tego chce. A więc autor Księgi Syracha bardzo mocno akcentuje wolną wolę człowieka. Nawet już to widać w tym pierwszym zdaniu z tego właśnie czytania. Jeśli zechcesz, zachowasz przykazania. A więc już widać, że podejście człowieka do przykazań Bożych jest podejściem wolności. To od samego początku właśnie widać w postępowaniu Pana Boga wobec człowieka, czy wobec ludu całego, jest właśnie to zaakcentowanie wolności. A więc nic na przymus, ale jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Oczywiście wybór niesie ze sobą konsekwencje. Wybór Bożego prawa i życie według prawa sprowadza błogosławieństwo. Porzucenie prawa, życie wbrew prawu sprowadza przekleństwo. Ale już tutaj na samym początku właśnie widać, że Bóg daje człowiekowi wolną wolę. I potem autor używa takich pewnych właśnie porównań. Położył przed tobą ogień i wodę. Po co zechcesz, wyciągasz rękę. Czyli znowu człowiek postawiony przed możliwością wyboru od samego początku. Ale też właśnie i w kolejnym zdaniu to widać, przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się spodoba, to będzie dane. Oczywiście życie jest tutaj traktowane jako owoc Bożego błogosławieństwa, które wynika właśnie, które jest Bożą odpowiedzią na zachowywanie przez człowieka Bożego prawa. Natomiast śmierć jest owocem przekleństwa, które również wynika z tego, że człowiek Boże prawo odrzuca. To samo, tę samą treść już mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy Mojżesz właśnie mówi do ludu, że Pan Bóg kładzie przed nim dwie możliwości. Życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Ale od razu wtedy jest ta podpowiedź, wybieraj życie. Jest to podpowiedź, ale nie przymus, dlatego że Pan Bóg w sposób absolutny szanuje wolność człowieka. I odpowiedzią na tę wierność człowieka, który wybiera w swojej wolności prawo, odpowiedzią jest Boże błogosławieństwo. Jest tutaj w tym fragmencie kilka bardzo takich pięknych metafor obrazowych, które nam pokazują, na czym polega to Boże błogosławieństwo. Otóż pierwsza taka metafora to jest metafora oczu Pana. Oczy Pana patrzą na tych, co się Go boją. A więc Bóg, który nieustannie spogląda na człowieka. Bóg, który spogląda i ma człowieka w swojej opiece. Dalej następny taki obraz tej Bożej opieki. On poznaje każdy czyn człowieka. Bóg jest tym, który dokładnie zna zamysły serca, wie, co kryje się za konkretną decyzją, za tym przestrzeganiem prawa bądź jego odrzuceniem przez człowieka. To jeszcze Pan Jezus szerzej rozwinie w Ewangelii, o czym za chwilę się przekonamy. Ale tutaj już widzimy właśnie, że człowiek w swej wolności wybierając prawo Boże, sprowadza na siebie błogosławieństwo, które w przypadku Żydów oczywiście było odbierane jako obfitość potomstwa, jako obfitość wszelkich dóbr, bogactwo. To wszystko było właśnie odbierane jako wyraz Bożego błogosławieństwa. Zatem to, co warto zapamiętać z tego pierwszego czytania i z czym warto potem podejść do Ewangelii, bo w liturgii słowa pierwsze czytanie z Ewangelią są bardzo mocno związane, to jest właśnie ta wolność, którą tutaj mocno Syrach akcentuje. Przykazania możesz zachować, ale czynisz to w absolutnej wolności, dlatego że tę wolność Bóg ci dał i ty możesz wybrać, co chcesz, ale wybierając jednocześnie musisz spodziewać się konsekwencji. Więc nie jest tak, że konsekwencje wyboru przykazań bądź ich odrzucenia są jakieś tajemnicze, nieznane, że człowiek jest tym zaskoczony. Nie, tutaj jest wyraźnie powiedziane. Kierujesz się prawem, błogosławieństwo, oczy Pana spoczywają na tobie. Pan nieustannie macie na oku, ale nie po to, żeby cię podglądać, tylko po to, żeby właśnie cię chronić. Natomiast jeżeli odrzucasz prawo, no to niestety, ale idziesz w inną stronę. warto medytować ciągle nad tym słowem, dlatego że ta wolność jest wartością, która również dzisiaj jest bardzo mocno podkreślana przez wielu, że człowiek jest wolny i chciałby w tej wolności korzystać. I Bóg mówi: jak najbardziej, korzystaj, wybierasz swoją wieczność, taką, a nie inną. Ale właśnie ta wolność jest na pierwszym miejscu.
I drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 2:6-10. Bracia, głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukryta, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Oto Słowo Boże.
Fragment wzięty z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian koncentruje się na mądrości. Paweł odróżnia dwa rodzaje mądrości. Widzimy ten kontrast już właściwie w pierwszym zdaniu dzisiejszego czytania. Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej. A więc mamy, można powiedzieć, kontrast między dwoma rodzajami mądrości. Mądrość, powiedzielibyśmy, Boża i mądrość światowa. Jeśli chodzi o mądrość Bożą, jest ona dana człowiekowi za sprawą posiadania ducha, którego człowiek ma od momentu chrztu. Ale właśnie owa mądrość staje się widoczna tylko wtedy, kiedy chrześcijanin podporządkowuje się duchowi, a więc nie działa zgodnie z pragnieniami ciała, czyli nie działa według swojej upadłej natury. Co jest ową mądrością Bożą? Otóż ową mądrością Bożą, czy w centrum tej mądrości Bożej, jest chrześcijaństwo skoncentrowane na krzyżu Chrystusa. I dlatego właśnie Paweł wprowadza ten kontrast, mówiąc, że mądrość ludzka zupełnie nie traktuje krzyża Chrystusowego poważnie. I zresztą od samego początku, kiedy widzimy Pawła nauczającego czy to na terenach dzisiejszej Azji Mniejszej, czy na terenach dzisiejszej Grecji, to widzimy, że wielu spośród słuchających go Greków odrzucało go właśnie ze względu na to, że głosi Chrystusa ukrzyżowanego. Paweł wypowiada takie słowa, że Chrystus jest mądrością Bożą, ale dla pogan jest on głupstwem, a dla Żydów jest on zgorszeniem, ukrzyżowany Chrystus. Dlatego, że poganie zupełnie, czy Grecy zupełnie w inny sposób wyobrażali sobie dążenie do doskonałości, czy dążenie do jakiegoś zbawienia. Podobnie jak i Żydzi, którzy opierając się na tekście powtórzonego prawa, mówili o tym, że każdy powieszony na drzewie jest przeklęty. I z tego powodu mieli bardzo poważny problem właśnie z przyjęciem faktu, że zbawienie dokonało się w taki właśnie sposób, a więc przez śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa. Stąd właśnie mówi Paweł, że poganie traktują to jako przejaw zupełnej głupoty, że w taki sposób, właśnie, że jak można w ogóle zbawiać człowieka w taki sposób poprzez właśnie śmierć na krzyżu. Natomiast Żydzi traktują to jako stan przekleństwa. A więc ta mądrość ludzka i mądrość Boża, one stoją w opozycji do siebie. W centrum mądrości Bożej jest chrześcijaństwo skoncentrowane na krzyżu Chrystusa. I mamy w tym naszym fragmencie pokazaną taką opozycję jakby między dwiema rzeczywistościami. Jedną byśmy nazwali rzeczywistością Bożą, a drugą możemy nazwać właśnie rzeczywistością tego świata, czy rzeczywistością światową. Najpierw zajmijmy się tą rzeczywistością Bożą. Jest to mądrość ukryta, ale zarazem objawiona. A więc ukryta od samego początku, w tym sensie, że nie była jeszcze w pełni objawiona i na etapie Starego Testamentu te prawdy, które poznajemy właśnie w Nowym Testamencie, które są odkryte, one wtedy jeszcze nie były w pełni objawione i te słowa, które tutaj wypowiada dzisiaj Paweł, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, my często odnosimy do tego, co będzie po sądzie ostatecznym, czy po naszej śmierci, co będzie po prostu, jak będzie wyglądało zbawienie. Tymczasem, jeżeli umieścimy to zdanie w kontekście całego tutaj czytania, a nawet w szerszym nieco kontekście listu do Koryntian, to właśnie to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, serce człowieka nie zdołało pojąć, to się właśnie objawia w osobie Jezusa Chrystusa, czyli w czasach, powiedzielibyśmy, Nowego Testamentu. I nie idzie tu zatem o objawienie tego, co gdzieś tam przed nami dopiero. Czasami się pocieszamy tymi słowami, że właśnie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co będzie w przyszłości, ale w rzeczywistości jest to jakby piękne podsumowanie tego, czego dokonał Jezus, a więc objawia rzeczy niepojęte dla człowieka. Właśnie objawia miłość Bożą, objawia Bożą sprawiedliwość, zbawienie i to, i które dostępne jest zupełnie w inny sposób niż w czasach Starego Testamentu. Dlatego właśnie Paweł z taką radością pochyla się właśnie nad tą wielką tajemnicą. Tę tajemnicę rozumieją ludzie, którzy są obdarzeni duchem i są oni tutaj określeni jako ludzie doskonali. Mamy greckie słowo teleios, które oznacza człowieka, który osiągnął pełnię. To jest dokładnie to samo słowo, które często w Ewangeliach pojawia się w odniesieniu do Boga. Bądźcie doskonali, jak Ojciec jest doskonały. Więc tu nie chodzi o taką doskonałość, powiedzielibyśmy, czysto ziemską, ale chodzi właśnie o doskonałość, która polega na naśladowaniu, na upodobnieniu się do Boga. A więc mamy świadomość, że my jako ludzie wierzący jesteśmy nadal w tym procesie. Nie jest tak, że już osiągnęliśmy ową doskonałość, ale jesteśmy w owym procesie upodabniania się, jak ufamy właśnie, to jest to nasze dążenie do świętości, ufamy, że ową świętość osiągniemy wreszcie kiedyś i właśnie wtedy będziemy mogli o sobie powiedzieć, że już będziemy właśnie telejoi, czyli doskonali. I to jest jedna strona. Natomiast druga strona, właśnie ta opozycja, która jest ukazana, a więc opozycja, która skłania się ku mądrości tego świata, albo władców tego świata. Tutaj możemy owych władców dwojako interpretować. Możemy ich rozumieć jako tych właśnie władców, którzy byli odpowiedzialni za ukrzyżowanie Pana, ale też może się to wyrażenie odnosić do sił demonicznych, które stoją za wszelką opozycją wobec Ewangelii. Zauważmy, że bardzo często reakcją na głoszenie Ewangelii właśnie jest takie szyderstwo, taka nienawiść, która właśnie przechodzi w szyderstwo, czyli taką kpinę z tego, co jest głoszone. O tym przekonał się już sam Paweł, kiedy w Atenach wyszedł i zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Właśnie spotkał się z taką szydzącą reakcją swoich słuchaczy, audytorium. I właśnie ci, którzy skupiają się na mądrości tego świata, a więc tej mądrości takiej, do której dążą wysiłkami czysto ludzkimi, po prostu uważają chrześcijaństwo za jeden wielki nonsens, za coś zupełnie bezsensownego, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o tę tajemnicę krzyża. To, co w chrześcijaństwie najbardziej tak odpycha tych, którzy są wrogami chrześcijaństwa, to jest właśnie ta tajemnica krzyża. Tłumaczą, w jaki sposób w ogóle można zbawiać przez krzyż, przez śmierć na krzyżu, w jaki sposób Bóg, który jest miłością, który ma kochać każdego człowieka, mógłby pozwolić na coś takiego, że Jezus Chrystus umiera na krzyżu. Zatem ta mądrość światowa, ona dostrzegalna jest także i dzisiaj właśnie w głosach wielu wrogów chrześcijaństwa, którzy tutaj właśnie tego elementu nie rozumieją i nie chcą przyjąć do wiadomości. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, że jest coś właśnie takiego demonicznego. I wtedy owych władców tego świata moglibyśmy rozumieć nie jako konkretnych władców historycznych, którzy panowali i w jakiś tam sposób są odpowiedzialni za śmierć Chrystusa, z tego historycznego oczywiście punktu widzenia, ale jeżeli byśmy patrzyli na te siły demoniczne, to byśmy rozumieli, dlaczego właśnie wobec tego krzyża Jezusowego, który jest centrum mądrości Bożej, jest tak wielka opozycja. Warto jeszcze mieć świadomość tego, że owa mądrość światowa, mądrość władców tego świata jest przemijająca. O tym mówi także Paweł w tym fragmencie, który tutaj usłyszeliśmy. Przemijająca to znaczy, gdybyśmy się skupili na tekście greckim, to zauważylibyśmy, że jest to mądrość, która idzie ku właściwie unicestwieniu, prowadzi do niczego, tak można by to ująć. A więc jeśli nie opieramy się na tej Bożej mądrości, która jest nam dana przez Ducha Bożego, który w nas jest, no to właśnie zmierzamy w tym przeciwnym kierunku. Oczywiście pamiętamy, że Paweł pisze do Koryntian, do wspólnoty, w której pojawiło się bardzo dużo problemów. I chcę im pokazać właśnie, że wy, uczniowie w Koryncie, macie ducha i powinniście żyć właśnie w taki sposób, żeby sprostać tym wymaganiom, które duch przynosi, a nie poprzez swoje zachowanie temu zaprzeczać. Bo jeśli zaprzeczacie poprzez swoje zachowanie właśnie tej mądrości dawanej przez ducha, to znaczy, że się niczym nie różnicie od tych pogan.
Pora na Ewangelię według świętego Mateusza, 5 rozdział, 17-37 wers. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało pójść do piekła. Powiedziano też, jeżeli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech da jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swą żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie.
Bardzo ważny fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Ważny nie tylko w czasach, kiedy Jezus wypowiadał te słowa, ale ważny także dla nas. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj bardzo często jesteśmy świadkami opinii, które przeciwstawiają Jezusa faryzeuszom, pokazując, że faryzeusze to byli ludzie, którzy mieli takie ciasne umysły, którzy zupełnie właśnie mieli jakieś klapki na oczach i widzieli tylko te przepisy Tory. Natomiast Pan Jezus, jakby w opozycji do faryzeuszy, jest to tolerancyjny, otwarty, miłosierny, przygarniający każdego. I właśnie faryzeusze to jest taka litera prawa, natomiast Pan Jezus to jest wolność, otwartość i tak dalej. Otóż ten fragment koryguje nam zupełnie takie spojrzenie. On nam pokazuje, że nie wolno Jezusa przeciwstawiać Staremu Testamentowi. Nie możemy Jezusa stawiać w opozycji do prawa starotestamentalnego. Jak często właśnie się to dokonuje w różnych takich powierzchownych komentarzach, gdzie faryzeusze to są ci źli, a Pan Jezus to jest ten dobry. Otóż zauważmy, że kiedy Jezus mówi o sprawiedliwości, która ma być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, to tak jakby podnosił poprzeczkę wyżej, a więc nie jest to zupełne zniesienie tego, co faryzeusze nauczali, nie jest to jakby przekreślenie całej tej tory, na której budowali swoje życie, ale właśnie jest to podniesienie poprzeczki wyżej, co zresztą widać w tej drugiej części dzisiejszej Ewangelii, gdzie mamy takie trzy konkretne przykłady właśnie, jak to prawo starotestamentalne należy interpretować. Otóż to prawo, na którym opierali się faryzeusze, uczeni w piśmie, czyli zawarte w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu, one były zwane również księgami mojżeszowymi albo pięcioksięgiem, były fundamentem życia wierzącego Żyda i dzięki respektowaniu przykazań czy przepisów, które tam się znajdowały, człowiek taki osiągał sprawiedliwość. Sprawiedliwość w rozumieniu biblijnym jest czymś innym niż sprawiedliwość w rozumieniu etycznym. Otóż sprawiedliwość w rozumieniu biblijnym to jest poszukiwanie woli Bożej i życie według właśnie tej Bożej woli. Tak jak powiedziałem, faryzeusze, uczeni w piśmie, przekonani byli, że ta Boża wola jest przede wszystkim wyrażona poprzez przepisy Tory, a więc człowiek, który chciał być sprawiedliwy, musiał te przepisy Tory zachowywać. Oczywiście te przepisy Tory były bardzo lakoniczne, natomiast w miarę upływu czasu, zwłaszcza w ostatnich wiekach przed Chrystusem, dzięki działalności uczonych w prawie, faryzeuszy, którzy nad tym prawem się pochylali, to prawo bardzo lakoniczne w Starym Testamencie, w pierwszych pięciu księgach, ono obrosło różnego rodzaju interpretacjami. I tutaj Pan Jezus pokazuje kilka takich interpretacji, właśnie czyta związana z przykazaniem nie zabijaj, czy związana z przykazaniem nie cudzołóż, czy właśnie z przykazaniem nie zeznawaj fałszywie. Kiedy Pan Jezus mówi o wypełnianiu Tory, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, używa bardzo ciekawego słowa, plero, czyli dosłownie wypełniać, ale nie w znaczeniu przestrzegać, bo my często rozumiemy wyrażenie wypełnianie prawa jako przestrzeganie przepisów prawa. To prawda, to jest jeden z aspektów właśnie szacunku wobec prawa, ale wypełnianie przepisów prawa nie realizuje w całości tego, o co Jezusowi chodzi, kiedy mówi o właśnie wypełnieniu Tory. Otóż czasownik plero oznacza po prostu dać jakby najgłębszą interpretację, najgłębsze znaczenie. Pokazać pełnię tego prawa, na czym polega jego istota, na czym polega właśnie zamysł Boży. To jest właśnie owo wypełnienie prawa. I teraz zauważmy, że Jezus poprzez komentarz do tych interpretacji faryzejskich pokazuje, że ten Boży zamysł tak naprawdę stawia poprzeczkę wyżej niż u faryzeuszy. Dlatego, że nie wystarczy powiedzieć nie zabiłem, nie okradłem, nie cudzołożę, by powiedzieć o sobie, że jestem człowiekiem sprawiedliwym. To oczywiście jest bardzo częsta wymówka, zwłaszcza wśród tych chrześcijan, którzy tak z wiarą specjalnie nie mają wiele do czynienia. To są częste właśnie argumenty, kiedy mówią nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, w sumie jestem dobrym człowiekiem, o co chodzi. To właśnie jest sprawiedliwość faryzejska. To jest dokładnie sprawiedliwość faryzejska. Nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę. Natomiast Jezus, kiedy wyjaśnia, mówi, owszem, nie zabijasz, ale jeśli się gniewasz, to tak samo naruszasz to piąte przykazanie. Jeżeli mówisz nie cudzołożysz, w porządku, ale jeżeli patrzysz pożądliwie, to już przeciwko temu przykazaniu występujesz. I tak dalej, i tak dalej. A więc poprzeczka jest podniesiona wyżej. Więc nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus zupełnie rozbił w pył całe właśnie przepisy Tory, że zostawił z tego tylko przykazanie miłości Boga i bliźniego i wszystko zanurzył w jakimś takim właśnie morzu tolerancji. Zupełnie jest inaczej. Poprzeczka jest podniesiona. Dlatego chrześcijaństwo poważnie traktowane jest rzeczą bardzo wymagającą i ważne, żebyśmy sobie to uświadomili. Nie możemy przeciwstawiać Pana Jezusa właśnie Staremu Testamentowi, mówiąc, że Stary Testament to okres właśnie takich ciasnych umysłów, natomiast Nowy Testament to jest taki okres, kiedy już wszystko wolno. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Kiedy w Starym Testamencie wystarczyło powiedzieć, że nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, jestem w porządku, w epoce Nowego Testamentu jest już zupełnie inaczej. Wymagania idą znacznie bardziej w górę, co nie znaczy, że są one niemożliwe do wypełnienia. Są możliwe do wypełnienia jak najbardziej, bo z Bożą pomocą wszystko możemy zrobić, ale warto, żebyśmy to pamiętali właśnie, żebyśmy tak patrzyli na nauczanie Jezusa jako tego, który odkrywa przed nami prawdziwy zamysł Pana Boga. O co Panu Bogu chodziło, kiedy dawał przykazania? Nie chodziło o to, żebyśmy literalnie je wypełniali tylko i odhaczyli sobie, które respektujemy, ale chodzi o to, żebyśmy właśnie umieli odkryć ich najgłębszy sens, a ich najgłębszy sens kryje się także w zgodności tego, co jest w sercu, z tym, co jest na zewnątrz. Nie popełniam grzechu na zewnątrz, dobrze, ale warto jeszcze spojrzeć w swoje serce. Czy tam nie ma na przykład jakiegoś pragnienia grzechu, albo usprawiedliwiania grzechu innych, albo promowania grzechu. Tak więc widzimy, podsumowując te wszystkie czytania, że mamy bardzo, bardzo ważną liturgię słowa w najbliższą niedzielę, dlatego że jest to liturgia, która nam właściwie mówi o naszym życiu, o naszym funkcjonowaniu jako chrześcijan. Jesteśmy tymi, którzy po pierwsze w wolności wybierają, tak jak to mówił właśnie Syrach, Po drugie, jest to mądrość Boża dostępna tylko dla tych, którzy otwierają się na działanie Ducha, bo jeśli będziemy się na mądrości światowej opierać, to wszystkie te przepisy zupełnie dzisiaj są, zauważmy, kwestionowane jako zupełny nonsens, prawda? Właśnie przez tych, którzy reprezentują mądrość światową. I wreszcie właśnie owa wyższa sprawiedliwość, o której mówi Jezus, a więc sprawiedliwość, która ma nam otworzyć drogę do Królestwa Bożego.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj omawiamy refleksję, czynimy nad słowem, nad liturgią słowa na najbliższą niedzielę, szóstą niedzielę zwykłą. W tym pomaga nam ksiądz profesor Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, tak samo pracownik naukowy KUL. I rozmawiamy, dzielimy się refleksją po wysłuchaniu tego słowa, po tej tutaj pierwszej egzegezie, którą uczynił ksiądz profesor. Zapraszamy Państwa do naszego tutaj telefonu 56 655 23 55 dla zagranicy 48 też 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Rozmawiamy i przyjmujemy telefony. Jeszcze zanim telefony, to co ksiądz profesor tutaj nam dzisiaj uświadomił właśnie, to, że krzyż dla niektórych, prawda, jest znakiem pewnego zgorszenia, pewnej nienormalności, pewnego, że się w głowie nie mieści. Zresztą tak było do czasu, kiedy nie umarł Pan Jezus na krzyżu, prawda? I w chrześcijaństwie ten znak został ustawiony w centrum niejako, ale może jeszcze to warto to powiedzieć, że w sposób szczególny Kościół katolicki, prawda, ten krzyż adoruje, ten krzyż umieszcza w ważnym miejscu, ale u nas, że tak powiem, w Kościele katolickim jeszcze ta dalej płynąca nadzieja, życie, prawda, że z krzyża płynie życie. Tu na południu Polski może mniej, ale tu szczególnie na Pomorzu, na zachodzie, widzimy ten krzyż, z którego wyrastają pączki. To jest takie to drzewo życia, ono żyje. To nie jest coś, co stało się i koniec, tylko że z tego krzyża płynie życie. My wiemy, jakie to jest życie, prawda? Życie dla nas wieczne, które daje Chrystus. Bo co ciekawe, na przykład w kościołach protestanckich, wiadomo, po oderwaniu się od tutaj od kościoła katolickiego, mamy jakieś takie, prawda, liturgię, ale w ogóle wystrój smutny. Widzimy tam tylko krzyż i czasem jeszcze, gdzie tam się wije wąż u spodu, prawda? Nie ma tego, czegoś nam brakuje, nam katolikom, prawda? Teraz nie chodzi o jakieś dyskusje, bo mówię o różnicach, no, ale coś w tym jest. Zresztą pamiętam wspomnienie jakiejś tutaj hrabianki księżnej chyba, która wyszła za mąż za protestanta, właśnie mówiła, że bardzo te nabożeństwa są takie smutne, takie dołujące, takie, że po prostu jest śmierć, krzyż i pytanie, co dalej. Nie ma tej przestrzeni nadziei. Nie wiem, czy w dobrym kierunku zmierzam, ale może coś na ten temat, proszę.
Czyli w protestantyzmie oczywiście jest też koncentracja na zmartwychwstaniu, żebyśmy nie ograniczali chrześcijaństwa
tylko do śmierci
na krzyżu. Natomiast jeżeli byśmy chcieli poznać całą teologię krzyża, tak naprawdę musimy sięgnąć do całego Nowego Testamentu. Nie wystarczy tylko pochylać się nad nauczaniem Pawła. Dlatego, że na przykład zupełnie inaczej przedstawia to święty Jan w swojej Ewangelii, gdzie krzyż jest takim, można powiedzieć, tronem chwały, a więc jest to praktycznie zwycięstwo. To oczywiście także jest przewartościowanie tego, jak krzyż postrzegali, czy to Żydzi, czy Grecy, czy Rzymianie. Właśnie kiedy pokazany jest ten triumf Jezusa na krzyżu, wiszącego na krzyżu. To właśnie najlepiej widać tej pasji według świętego Jana. Dlatego jeśli chcemy rzeczywiście poznać tą teologię krzyża, to warto oprócz Pawła sięgnąć także do Ewangelii Janowej zwłaszcza, bo ona nam dopiero, tych dwóch autorów zebranych razem, oni nam dopiero pokazują, na czym polega właśnie sens tego wydarzenia śmierci krzyżowej, z której oczywiście płynie dla nas życie. Zresztą to już sam Paweł napisał, prawda, że zapłatą za grzech jest śmierć, a łaską przez Boga daną życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Czyli nie tylko koncentruje się na śmierci, ale idzie dalej. I zresztą wszyscy chrześcijanie, to nas jako chrześcijan, nie tylko katolików, ale także właśnie innych chrześcijan, to nas odróżnia od wszystkich innych ludzi, że my patrzymy poprzez krzyż też dalej. Choć oczywiście jest ten akcent w protestantyzmie na krzyżu, ale to też pewnie wynika z doświadczeń założycieli, prawda? Zwłaszcza Marcina Lutra, więc... Zresztą jego też trzeba rozpatrywać w kontekście czasu, w którym żył. Prawda? To był czas, kiedy kończyło się średniowiecze, zaczynała się epoka renesansu. Wtedy również ludzie bardziej koncentrowali się właśnie na tej śmierci krzyżowej Jezusa.
I mamy telefony. Bardzo prosimy. Radio Maryja, kto jest z nami? Słuchamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z tej strony. Księże profesorze, proszę wyjaśnić mi następującą kwestię. Tak do końca nie mogę zgodzić się z podziałem mądrości na mądrość światową i mądrość Bożą. Dlaczego? Widzę spore dyskusje, które są na przykład prowadzone w mediach dotyczące miłości. Prawda? I teraz mówi się, że ten kocha tak, ten kocha inaczej. I wydaje mi się, że mądrość jest mądrością. I nie wiem, czy ksiądz profesor mógłby zaproponować inne słowo, które by precyzowało pewne kwestie, ponieważ jeżeli prowadzimy dyskusję, to ktoś mówi, no wiesz, tutaj z mojego punktu widzenia to jest mądrość i tak to powinno być. I on wtedy no, nie będzie się jakby wyrażał, że to jest mądrość światowa. Prosiłbym, żeby może inne, ja się tak zastanawiałem nawet nad tym, czy jest jakieś inne słowo, na przykład inteligencja, czasem ktoś coś sprytnie może wytłumaczyć, a nie jest to do końca, nie do końca, że nie jest to w ogóle mądrością. Bardzo bym prosił, żeby ksiądz profesor spróbował tu pewne kwestie rozjaśnić. Ja może jeszcze zostanę na linii, jeżeli bym tam miał jakieś pytanie, to chętnie też zadam, bo czasami w trakcie tłumaczenia coś się narodzi i jakaś nowa kwestia zostanie poruszona i wtedy może będę prosił jeszcze o jakieś dalsze wyjaśnienie. Także bardzo proszę.
Dziękuję za to pytanie, bardzo ciekawe. Z tą inteligencją jednak bym uważał, a to dlatego, że tutaj mi się przypomina trzeci rozdział Księgi Rodzaju, gdzie jest właśnie wprowadzona postać węża, który był nie najbardziej mądry, ale właśnie był najbardziej, można powiedzieć, inteligentny, czy przebiegły, tak jest też często tłumaczone. Ktoś kiedyś właśnie bardzo ciekawie powiedział, w tej chwili nie pomnę autora tej sentencji, że szatan jest inteligentny, natomiast Bóg jest mądry i tym się różnią. Natomiast wracając do tej mądrości, otóż musimy mieć świadomość, jaki cel przyświecał Pawłowi, kiedy pisze do Koryntian, to chce on przedstawić swoją Ewangelię, chce on pokazać, na czym polega, co jest w centrum jego Ewangelii i też zastanawia się, dlaczego niektórzy ludzie tę Ewangelię odrzucają. I właśnie Paweł lubuje się często w takich przeciwstawieniach. To jest zresztą charakterystyczne dla retoryki tamtego czasu, właśnie gdzie się wprowadza pewien kontrast między dwiema rzeczywistościami, żeby jeszcze bardziej je uwydatnić. I właśnie tutaj wprowadził nam kontrast między mądrością Bożą i mądrością ludzką. Pamiętajmy, że Paweł pisze do Greków, a więc ludzi, którzy trudzili się w poszukiwaniu mądrości. Więc to było pojęcie Sofia, mądrość, to było pojęcie, które w tamtej kulturze funkcjonowało, ono było obecne, więc Paweł też próbuje zaszczepić pewne pojęcia, które właśnie tam są wykorzystywane, żeby lepiej przekazywać swoje orędzie. W języku Starego Testamentu, w języku hebrajskim, mądrość to chochma, czyli tym terminem określano po prostu sztukę pięknego życia, ale zawsze opartą o Pana Boga. Tak to autorzy Starego Testamentu obrazowali. Natomiast Paweł pisze o mądrości Bożej, która ma swoje źródło w Bogu, ale też mówi właśnie o tym, że owszem, Grecy poszukując mądrości, ale jednak zatrzymując się na etapie tego świata, no nie są w stanie pójść dalej i dlatego dla nich to wszystko, co ja głoszę, mówi Paweł, krzyż Chrystusa dla nich jest po prostu głupstwem. Wprost używa tego słowa właśnie. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla pogan. Właśnie z tego powodu, że nie potrafią wyjść poza właśnie te swoje schematy.
Ponieważ, jeśli mogę właśnie jeszcze dopytać, chodzi mi o taką kwestię prowadzenia rozmowy, w której mógłbym, używając jednego sformułowania, mógłbym przekazać swojemu osobie, z którą dyskutuję, z którą rozmawiam, taką właśnie taką i w jednym słowie wyrażoną kwestię, ponieważ zawsze uważałem, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i my jesteśmy w drodze, staramy się być jak najlepsi, jak najbliżsi tej mądrości, żeby to życie prowadzić możliwie najlepiej. I do tego ideału jakby staramy się zmierzać. Owszem, zawsze upadamy i podnosimy się, staramy się jeszcze raz. Ale ta mądrość, wiele spraw możemy wyjaśnić, które są w przykazaniach, możemy wyjaśnić rozumowo. Czyli stosując rozumową analizę, wiemy, że to jest dobre i jeśli będziemy tak postępowali, to się będziemy mocno zbliżali do ideału. I dlatego, nie wiem, tak czasami właśnie jestem przywiązany do tego, że pewne słowa dla mnie mają taką olbrzymią, spełniają olbrzymią rolę, mają wielkie znaczenie. Tak jak miłość jest po prostu ta prawdziwa, idealna, którą Bóg dla nas przewidział, jest jedna, tak też chciałbym, aby to słowo mądrość miało właśnie takie wspaniałe znaczenie, że to jest prawdziwa mądrość. I jakby ksiądz profesor właśnie też, bo ja się zastanawiałem nad tym, czy można byłoby znaleźć jakieś słowo, które by tą mądrość ludzką potrafiło tak określić,
żeby to nie była mądrość, tak?
Tak właśnie, dokładnie. Dokładnie to chciałem powiedzieć, żebyśmy też, bo wtedy nawet w takiej dyskusji, ja sądzę, że wielu ludzi zmierza do jakiegoś ideału, chce być mądrymi, chce dobrze postępować, ale to dobro i ta mądrość, no wtedy właśnie nie będzie nazywana, bo on mówi, dobrze, no ja tu mądrze postępuję, prawda, mądrze. I jak mu teraz w takiej dyskusji albo ja czasami mogę być w błędzie i ja mogę niemądrze postępować i mogę sobie tak myśleć, a no ja tu mądrze postępuję, bo to jest moje wymyślone, tylko taka moja teoria i tu sobie nie mogę nic zarzucić. I jakby prosiłbym o to takie uszczegółowienie tego. Ja już się może w tej chwili rozłączę, bo powiedziałem wszystko,
tak,
co...
Dziękujemy panie Jarosławie, pozdrawiamy.
Z Bogiem wszystkiego.
Czy ksiądz profesor
rzeczywiście, no kwestia jest trudna, natomiast ja tak kiedyś zastanawiałem się, kiedy jest pokrewne słowo z mądrością, słowo mędrzec. Kiedy mówimy o kimś, że jest mędrcem, to my wiemy, że tutaj się kryje coś więcej niż tylko wyuczona wiedza. Właściwie czasami możemy powiedzieć, że ktoś jest mędrcem, nie mając żadnego wykształcenia, nie mając żadnych tytułów czy stopni naukowych, a jednak patrząc na tę osobę, na pewne takie właśnie podejście do życia, bo jak wiemy w rozumieniu Biblii, ta mądrość jest mocno związana z życiem, że widzimy, że taki człowiek właśnie demonstruje to coś. Natomiast czasami słyszymy też osoby z różnymi właśnie tytułami naukowymi, których byśmy nigdy nie określili mianem mędrców, prawda? Więc to jest też ta przestrzeń właśnie działania właśnie Ducha Bożego. No tutaj, kiedy wchodzimy w tę przestrzeń działania Ducha Bożego, nie jest to takie proste do zdefiniowania i do opisania. To nie jest takie oczywiste, jakby się wydawać mogło, ale myślę, że mądrość Boża to jest właśnie ten przymiot, który jest bardzo ważny. Natomiast jak odnieść się do zachowania ludzi? No, myślę, że można to określić mianem inteligentnego zachowania, ale ja zawsze patrzę na rzeczywistość przez pryzmat Biblii i kiedy jest mowa o tym inteligentnym zachowaniu, to od razu, tak jak wspomniałem, mi się kojarzy ten trzeci rozdział Rodzaju z tym właśnie najbardziej inteligentnym ze stworzeń.
I mamy telefon następny. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy. Halo, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy. Halo, coś...
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Magdalena z Polski Centralnej.
Tak, nie słyszymy, Pani Magdalena.
Jakoś tak...
Słyszymy, bardzo dobrze, tylko Pani jedzie samochodem, prawda?
Jadę samochodem, tak, i właśnie włączyłam. I akurat się połączyłam, także... A temat jest dosyć ciekawy dla mnie, więc tak pozwolę sobie tylko powiedzieć, że dla mnie taka refleksja, mądrość też objawia się w pokorze, po prostu w pokorze w stosunku do Pana Boga. I też słyszałam, czytałam też dzienniczek świętej siostry Faustyny, która nie zwierzała się Panu Jezusowi z różnych swoich problemów, przemyśleń czy z sytuacji, które ją po prostu spotykały, a Pan Jezus jej powiedział, żeby była po prostu jak dziecko, czyli żeby, bo ona powiedziała, mówi, Panie Jezu, przecież Ty wszystko wiesz, tak jak w Piśmie Świętym jest napisane, było Piotr, zdaje się, powiedział, mówi, Panie Jezu, Ty przecież wiesz, że ja Cię kocham, ale jednak Pan Jezus od nas wymaga takiego podejścia, wydaje mi się, pokornego, tak? Tak jak powiedział do niej, żeby po prostu ty się nie zastanawiaj nad tym, czy ja wiem, czy nie, tylko po prostu mów mi o tym. Tak jak po prostu przyjaciel do przyjaciela. I wydaje mi się, że mądrość życiowa też taka niewyuczona, tak jak tutaj ksiądz profesor też mówił, to też opiera się na takim podejściu pokornym. Pokornym do Pana Boga, pokornym też do drugiego człowieka. I też mądrość to odniosę się też do słów do Pana, który mówił przez jakiś czas temu, że dla Niego ważne są słowa. Owszem, słowa też są ważne. Potrafią być piękne, ale potrafią być też bolesne. Ale mi się wydaje, że też ważne są czyny, które robimy, bo przez czyny również objawia się miłość do drugiego człowieka, do Pana Boga. I w tym też może się objawiać nasza mądrość. Także Bóg zapłać i to takie moje refleksje na ten temat.
Dziękujemy Pani.
Ja bym jeszcze zwrócił tutaj uwagę na jedną rzecz. Może ona niezbyt mocno wybrzmiała do tej pory. Otóż chyba należy odróżnić to, co nazywamy mądrością Bożą, od mądrości w pozytywnym tego słowa znaczeniu ludzkiej. To dobrze widać w księgach mądrościowych Starego Testamentu, gdzie jest powiedziane, że jeden jest mądry. To właśnie prolog księgi Syracha o tym mówi, że jeden jest mądry, ale on tej mądrości udziela. I właśnie ta mądrość Boża jakby znalazła swój wyraz w Bożym planie zbawienia. W taki, a nie inny sposób Bóg postanowił zbawić człowieka właśnie przez krzyż, co dla inteligentnych ludzi, powiedzielibyśmy, wydaje się nonsensowne. A z drugiej strony właśnie Bóg tej mądrości udziela człowiekowi. I autorzy Starego Testamentu, ksiąg mądrościowych, wyraźnie mówili, że Bóg udziela tej mądrości temu człowiekowi, który właśnie pochyla się nad Torą, czyli nad Bożym prawem. Rozciągając to na Nowy Testament, moglibyśmy powiedzieć, Bóg udziela swojej mądrości człowiekowi, który pochyla się nad Ewangelią, który pochyla się nad Bożym Słowem. Oczywiście w tym pomaga Duch Święty, który nas uzdalnia do zrozumienia tego słowa. Ale można powiedzieć, nasza mądrość ludzka jest odbiciem tej Bożej mądrości, tej mądrości, która jest w Bogu, która właśnie objawiła się poprzez Boży plan zbawienia z osobą Jezusa Chrystusa w centrum. My tę mądrość otrzymujemy od Boga. Ona jest dla nas darem. To nie jest coś, co my sami wykuwamy, zdobywamy poprzez własne studia, własną, powiedzmy, wiedzę i tak dalej, ale my to otrzymujemy jako dar, ale oczywiście dyspozycję do otrzymania tego daru przejawiamy w ten sposób, że pochylamy się właśnie nad Bożym Słowem.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Ochalony Jezus Chrystus.
Nie ma wieki wieku, amen.
Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże obu księżom. Ja chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt, tak jakbym tutaj może źle to odebrałem, że jakaś taka rehabilitacja następuje uczonych w piśmie. Otóż, jeśli mówimy o Panu Jezusie, że jest zawsze ten sam, teraz i na wieki, to był bardzo jednoznaczny w ocenie uczonych w piśmie i w takim najbardziej dolegliwym momencie powiedział im wręcz: nie wierzycie w Boga, bo gdybyście w Boga wierzyli, to byście od siebie nawzajem chwały nie odbierali. To tylko tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle.
I to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawa uwaga. Pamiętajmy, że to jest zresztą zagadnienie, które chyba zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Zagadnienie, gdzie najpierw musielibyśmy postawić pytanie w ogóle o początek faryzeuszy jako ruchu religijnego i początek uczonych w piśmie. Otóż z powodu braku czasu nie będę tego rozwijał. Natomiast powiem tak, zamierzenia były szczytne. Chodziło o ocalenie tożsamości żydowskiej w tym zalewie właśnie tego hellenistycznego pogaństwa. Stawiano pytanie, jak ocalić, jak się ratować. I wtedy właśnie, kiedy Żydzi byli w różnych zresztą już regionach świata ówczesnego, bo wiemy, że istniała już wtedy diaspora w wielu miejscach, czy to w Aleksandrii, czy właśnie w Babilonii, zadawali sobie to pytanie, jak pozostać wiernymi Bogu, jak ocalić tożsamość, kiedy wokół nas są poganie właśnie i odpowiedź znaleźli właśnie w Torze. Mówią, musimy być radykalnie wierni wobec Tory. Musimy w radykalny sposób właśnie okazywać tę wierność w każdym najdrobniejszym szczególe. Tylko wtedy jesteśmy w stanie ocalić swoją żydowską tożsamość. Dlatego, że my wchodzimy w te relacje z różnymi ludźmi, czy to idziemy na rynek, czy idziemy do innego miejsca, z nimi spotykamy się, rozmawiamy, oni mają swoje obrzędy, swoje ceremonie, oni mają swoje igrzyska. Jak ratować tożsamość? Trzeba być radykalnie, trzeba przejawiać radykalną wierność wobec Tory. Tak więc zamierzenia były jak najbardziej szczytne. Nie możemy powiedzieć, że to są ludzie, którzy byli jacyś perfidni, źli, którzy chcieli po prostu przywłaszczyć sobie prawo. Nie, oni dążyli do ratowania żydowskiej tożsamości. Tylko właśnie problem był taki, że w tym ratowaniu za bardzo skupili się już na tych detalach w prawie, na tych właśnie szczegółach, na tych interpretacjach, o których dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi, że utracili po prostu ducha. Czyli to, co można by powiedzieć, było od samego początku zamysłem Bożym. Też pamiętajmy, że Bóg swoją wolę objawia stopniowo, są różne etapy tej objawienia tej woli Bożej i wiemy, że pełnią tego objawienia jest Nowy Testament. Więc bardzo ciekawy właśnie list do Galatów mówi o prawie, kiedy nazywa je pedagogiem, czyli mówi, że było to prawo miało przygotować, miało doprowadzić ludzi do przyjścia Chrystusa, a wtedy Chrystus daje pełnię tego objawienia, więc co to znaczy pełnię? Pokazuje Boży zamysł, o co Bogu chodziło, kiedy dawał takie konkretne przykazanie. I to właśnie mamy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi Jezus, że nie chodziło Bogu o to, żeby właśnie literalnie tylko być wiernym wobec tych konkretnych przepisów, tak jakby człowiek siedział z jakimś, prawda, grafikiem, tabelką i sobie odznaczał, które przykazania przestrzega, ale właśnie chodzi o coś więcej, o to, co jest w sercu, gdzie człowiek może właśnie także popełnić grzech, nie artykułując tego grzechu przez konkretny czyn na zewnątrz, jakiś taki, powiedzielibyśmy, namacalny, który podpadłby pod te określone przepisy Tory. To jest właśnie zamysł Boży, żeby pokazać to, co jest w sercu człowieka. Że musi być ta zgodność między tym, co w sercu, a tym, co na zewnątrz. Według faryzeuszy wystarczyło tylko to, co na zewnątrz. Natomiast Jezus mówi, nie, musi być zgodność między tym, co w sercu, a tym, co na zewnątrz.
Szukając Słowa Bożego, prosimy bardzo, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia. Mnie ciągle uderza ta Ewangelia świętego Łukasza, jak Pan Jezus mówi, wysławiam Cię, Panie Boże, za to, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś nam prostaczków. Objawiłeś prostaczków. No tak to jest z tą mądrością, że przecież tych mądrych ludzi nie brakowało, gdy Pan Jezus nauczał tych faryzeuszów i tych wszystkich cezarów. Było w tym czasie bardzo ludzi mądrych, a jednak nie rozpoznali Jezusa. Nie rozpoznali Jezusa i tej zatwardziałości, tego przestrzegania prawa tak się zagubili, tak się zagmatwali, że po prostu w swoim rozumowaniu, swojej ciasnej logice Tojry nie
rozumie. Tak, ale panie Tadeuszu, bardziej korzystamy z obecności tutaj, to nie róbmy sympozjum, może żebyśmy swoich tutaj, że tak powiem, bardziej
ale
pytanie,
dziękujemy, ale
dziękujemy za
myśl. Za refleksję, bo ona bardzo trafna. Jest dla...
Ta mądrość.
Właśnie pan pokazał, na czym polega mądrość ludzka, mądrość tego świata. Właśnie mówiąc o tych wszystkich właśnie postaciach, który wykształconych ludzi, inteligentnych i tak dalej, pan doskonale pokazał, na czym polega mądrość tego świata. I ona się różni od tej mądrości, którą daje Bóg, bo ta mądrość jest darem. To nie jest coś, co ja mogę zyskać. Inteligencję czy wiedzę ja mogę nabyć, mogę studiować, czytać, ale mądrość jest darem.
Z darem. To jest słowo bardzo teraz ostatnio popularne. Ojciec Święty Franciszek lubi je używać, mondalita, mówiąc prawda, o tej takiej światowości bardziej. Czyli to, no to, bo jest to biblijne przeciwstawienie. Świat Boży i świat ten, którym panem jest zły, prawda?
No właśnie, to zwłaszcza w Ewangelii Janowej widać.
Janowy jest tak, czyli światłość-ciemność, prawda?
Tak, tam Jan lubi takie właśnie kontrasty znowu właśnie. Mm. Światłość-ciemność, świat, ten świat, są z tego świata, nie z tego świata.
Czas nam płynie bardzo szybko, mamy telefon następny. Prosimy bardzo, kto jest z nami? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Tak, zawsze, panie Krzysztofie, tylko zwięźle, dobrze?
Bardzo zwięźle. Bóg zapłać księdzu Tomaszowi, profesorowi, Czcigodzemu Jezenuszowi za wszystko. Ja tak próbowałem ten jakiś zwornik tutaj znaleźć. Nie było to wcale łatwe, ale od razu chcę powiedzieć, że tak wspaniale ksiądz profesor tą księgę Syracha nam jakoś ujawnił i to od razu mnie zaprowadziło, że właśnie ta mądrość Boża, która tam się objawiała już nad wodami, ta Sofia, to już było objawienia. Potem ksiądz profesor powiedział, że ta mądrość Boża, ona była jak w Bogu ukryta i wreszcie ona się jakoś ujawnia, objawia w tym centralnym punkcie paschalnym przez krew Jego krzyża, tak jak powie apostoł. I teraz tutaj jest taki moment, że od razu moja uwaga poszła w kierunku tego obrazu, który podyktował Pan Jezus świętej siostrze Faustynie i te dwa promienie, bo to jest właściwie obraz tej iskry, którą jeżeli chcemy, to ona właśnie wyszła z tego miejsca, gdzie dzisiaj Antychryst tak właśnie świętych biskupów atakuje w Krakowie, w tym miejscu.
Tak, ona ale to może stąd. Już wychodzimy poza Słowo Boże mówi konkretnie, mamy tutaj konkret, o których ksiądz profesor nam przedstawiał. To jest oczywiście cały czas interpretacja jest taka, że zły jest, krąży.
No, rzeczywistość jest tak złożona, że zawsze, kiedy czytamy tekst, mamy skojarzenia z innymi tekstami, ale to też dobrze świadczy o naszych słuchaczach, bo pokazuje, że rzeczywiście lektura słowa nie jest tylko taką suchą lekturą, ale jest to tak jak właśnie takie jakby zbieranie kwiatów z ogrodu. Właśnie widzę jedną myśl, zaraz mam skojarzenia z inną myślą biblijną. To jest właściwe tylko dla tych, którzy się nad Biblią pochylają, bo jak ktoś czyta jedną księgę i zostawia ją potem na zasadzie takiej właśnie wiedzy intelektualnej, to nie sięgnie do tego.
Tak, panie Krzysztofie, dziękujemy, tak?
To ja dziękuję księdzu profesorowi ojcu Januszowi i zwracam uwagę na to, co dzisiaj ksiądz Kubiś powiedział.
Dobrze,
właśnie
Bóg
o
zapłać.
Tym atakowaniu Antychrysta na to miejsce, skąd wyszła iskra.
Bóg zapłać, dziękujemy. Jerzy profesorze, no już powoli chcemy zebrać te wszystkie chleby do kosza, prawda, Słowa Bożego.
I... Widzimy, że piękne teksty mieliśmy dzisiaj, rzeczywiście bardzo bogate w treść. Ja bym jeszcze chciał podkreślić tę wolność, o której Syrach mówił, bardzo mocne. My ciągle mówimy o tym, że człowiek jest wolny i to prawda. I teraz zauważmy, że Bóg od samego początku mówi człowiekowi, że człowiek jest wolny i może wybrać. Ale też Bóg, mówiąc o wyborze, zawsze mówi, że wybór to nie jest tylko to, co się dokonuje w tym momencie. Bo wybór to jest także to, co dokona się kiedyś jako konsekwencja tego, co ja teraz robię. I warto o tym pamiętać, bo często właśnie my swoją wolność traktujemy tylko jako manifestację czegoś tu i teraz. O, jestem wolny, mogę zrobić, co mi się podoba. Tak, tylko właśnie potem, wybierając już jedną konkretną drogę, muszę mieć przed oczami cel. Nie ma drogi, która prowadzi donikąd. Każda droga prowadzi do jakiegoś konkretnego celu. I teraz wybierając Boże prawo, wybierając właśnie Ewangelię, bo przecież dla nas tym Bożym prawem, dla Żydów to jest Tora, ale dla nas jest już całe objawienie i Stary, i Nowy Testament. Też warto właśnie pokazać docenienie tego Starego Testamentu przez liturgię słowa. Jezus nie odrzuca. My często też koncentrujemy się na lekturze Ewangelii. Ludzie tak, ja mam różne spotkania biblijne, lubują się w tych medytacjach nad Ewangelią. Ewangelia, Ewangelia. A zauważmy, że objawienie jest całościowe. Ono obejmuje i Stary, i Nowy Testament. Dlatego warto także czytać Stary Testament. Oczywiście czytamy go w świetle nowego, bo Nowy Testament rzuca nam światło na rozumienie Starego, ale jednak to jest także objawienie. Jezus mówi, nie przyszedłem przekreślić Starego Testamentu, przyszedłem dać pełnię.
No i ta właśnie, że ani jedna jota, najmniejsza literka, prawda, dokładnie, jeśli chodzi o alfabet hebrajski, prawda?
Jest... Tak, to jest właśnie to odwołanie, że oczywiście jest tutaj pewien styl literacki też, ale pokazuje nam, że przekreślanie tego, co Bóg powiedział w czasach Starego Testamentu jest błędne, bo to jest jednak Słowo Boga. To jest Słowo Boga, to nie jest wymysł ludzki, tylko to jest Słowo Boga. To wszystko, co jest napisane od Księgi Rodzaju aż po ostatnią Księgę Starego Testamentu, to wszystko jest Słowo Boga. I my zawsze, kiedy czytamy w Kościele czytanie ze Starego Testamentu, tak samo zwieńczamy je tą aklamacją, oto Słowo Boże. To nie jest jakiś tam wstęp, preludium, tylko to jest dokładnie
tak samo treści. Niejednokrotnie jakaś tak się rodzi taka pokusa u niektórych, że może by tam jednak wyciął te parę jakichś stron trudniejszych w Biblii Starego Testamentu, w Starym Testamencie.
Tak.
Historia Dawida, jego...
Zdarza się.
I tak dalej. Ale jednak to jest wszystko w całości bardzo potrzebne, bo to jest ta niekończąca się pedagogia płynąca, prawda?
Bóg nas od początku jakby prowadzi i trudno właśnie z tego Bożego prowadzenia nagle wyciąć jakiś etap i powiedzieć, nie było nic, milczymy na ten temat. Bóg nas prowadzi, te drogi prowadzenia Bożego były różne. To jest właśnie przejaw tej mądrości. My czasami tego nie potrafimy zrozumieć. Czasami zastanawiamy się, jak to wszystko na przykład w Księdze Jozuego wyglądało, te wszystkie właśnie walki, podboje. Ale to jest właśnie to Boże prowadzenie, ta Boża mądrość. Nie? To nie jest tylko jeden moment, ale to jest właśnie cały czas Bożego objawienia.
Ksiądz profesor Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w WSD w Kielcach. Księże profesorze, pozdrawiamy kogoś?
Pozdrawiamy diecezję kielecką, pozdrawiamy dom rekolekcyjny w Skorzeszycach, gdzie mieszkam, gdzie posługuję. Pozdrawiamy wszystkich miłośników Biblii, zwłaszcza miłośników Lectio Divina, których jest tak dużo. Jak ktoś lubi Facebooka, to Lectio Divina Skorzeszyce może znaleźć. Tam są rozważania biblijne, które ja prowadzę. Można sobie znaleźć nagrania i również odsłuchać różnych tekstów biblijnych. Także zachęcam. Lectio Divina Skorzeszyce. Na takiej stronce na Facebooku mamy również bardzo ciekawe informacje. Staramy się korzystać z tego wszystkiego. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy mnie tutaj wspierali, kiedy jechałem właśnie do Torunia. No i Skorzeszyce z księdzem Jackiem, księdzem Włodkiem, księdzem Tomaszem i siostrami Jadwiżankami.
Pozdrawiam gorąco oczywiście i dziękujemy za dzisiejszy tutaj nasz pobyt, udział też w programie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.